Dzień dobry, witam Państwa. Mam 11 stycznia 2018 roku. Pierwsze posiedzenie Komisji Zdrowia w nowo rozpoczętym roku. Witam Pana Burmistrza Dariusza Pietruchę. Witam mocną reprezentację Wydziału Ochrony Środowiska Mareckiego Urzędu Miasta. Witam koleżankę i kolegów naszej Komisji Zdrowia. Na początek, jak zwykle, stwierdzam kworum. Jest to sporo dzisiaj. Na początek, jak zwykle, przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Marki. Druk 538. Punkt piąty, sprawy różne. Punkt szósty, zamknięcie posiedzenia. Jesteśmy w punkcie trzecim, przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. Czy Pan Burmistrz, czy Państwo macie jakiekolwiek sugestie co do zmiany? Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego, gładko i szybko. To co, bez zbędnej zwłoki oddaję głos gościom. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Marki. Jest to nowum. Chcemy wejść w trend ogólnopolski eliminowania pieców, sposobów ogrzewania paliwem stałym. Chcemy zachęcić mieszkańców do tego kroku, aby dbając o środowisko powymieniali. Jeżeli będą zainteresowani, to mogą liczyć na to, że dofinansowanie, że otrzymają dofinansowanie. Jeśli chodzi o szczegóły związane z projektem uchwały, to tutaj oddaję głos Panu Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak Pan Burmistrz zaznaczył, zależy nam na tym, aby uruchomić w Markach w tym roku program wymiany kotłów upalanych na paliwo stałe na takie, które mają są bardziej przyjazne środowisku. Zamiana będzie polegała na kotłach klasycznych, starego typu, na kotły ekologiczne, to jest na opalanie gazowe, węglowe albo olejowe. Gazowe, przepraszam, olejowe albo elektryczne, nie węglowe. Dotacja będzie udzielana do kwoty maksymalnie 8000 zł. To do maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych. Poprzez koszty kwalifikowane rozumiemy tutaj demontaż starego paleniska, zakup i montaż nowego, źródło ogrzewania, koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania oraz koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania. Jeżeli chodzi o samą procedurę związaną z uzyskaniem dotacji, mieszkaniec na etapie pierwszym, czyli będzie musiał złożyć wniosek o udzielenie dotacji. Wniosek stanowi załącznik numer jeden do regulaminu przyznawania dofinansowania. W ramach wniosku niezbędne będzie złożenie m.in. tytułu władania nieruchomością oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym już tutaj mieszkaniec musi określić jasno, jaki rodzaj ogrzewania wybiera, jaki to jest rodzaj pieca i określić szczegółowo konkretne koszty, jakie już wie, że musi ponieść. Na podstawie tych kosztów, jeżeli wniosek będzie spełniał wszystkie wymogi formalne i przejdzie pozytywną opinię, będzie zawarta umowa dotacji z mieszkańcem i tutaj umowa będzie określać w zasadzie całą procedurę związaną z rozliczaniem i z realizacją samego zadania. Zawarcie umowy jest jednocześnie podstawą do rozpoczęcia inwestycji przez mieszkańca i do czasu zakończenia jak gdyby tej całej inwestycji tu już mieszkaniec musi działać we własnym zakresie, spełniając wszelkie wymagania oczywiście przedmiotowej uchwały. Następnie załącznik numer 2 do regulaminu. To jest wniosek o rozliczenie dotacji. Tutaj mają Państwo również szczegółowo rozpisane, jakie dokumenty będą wymagane na etapie rozliczenia dotacji. I dopiero po złożeniu tego wniosku oraz zaopiniowaniu przez oczywiście pozytywnie tego wniosku ze wszystkimi załącznikami, przeliczeniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz wykonaniem kontroli przez dotującego, czyli przez gminę, miasto, marki, będzie możliwa wypłata takiej dotacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za tak treściwne wyjaśnienie. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zadawanie pytań, bo temat jest rzeczywiście nowy. Dziękuję Panie Burmistrzu za taki projekt uchwały, bo uważam, że rzeczywiście był, zdaje się, oczekiwany przez mieszkańców i mam nadzieję, że spełni pokładane w nim nadzieje, czyli po prostu będziemy przechodzić na piece, które nie szkodzą środowisku. Szanowni Państwo, proszę o zgłaszanie się, o wypowiedzi, tak, bardzo proszę. Pani Danuta Stefanik, proszę.
Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja mam pytanie, Panie Przewodniczący, i do Państwa również. Jeśli mieszkaniec wyrazi zgodę, że chce zmienić ten piec, do kogo powinien się zwrócić najpierw? Do Państwa czy do...
Zwracając się do nas, tak? Musi już wiedzieć konkretnie, jaki piec chce i jakie koszty będzie ponosił. Czyli najpierw musi rozeznać rynek pod względem i źródła ogrzewania,
i
które kosztów, się bierze,
i pieca.
Koszty i wszystko to, co będzie związane z demontażem starego źródła ogrzewania i montażem nowego. Bo na etapie już składania wniosku o dofinansowanie, tego pierwszego, który wpływa do urzędu, wszystkie koszty muszą być jasno określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Na tej podstawie określana jest kwota dotacji, czyli te do 75% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8 tysięcy. Jeżeli zmieni się coś na etapie późniejszym, no to to już niestety jest jak gdyby ryzyko wnioskodawcy, tego mieszkańca.
Czyli rozumiem, że jak już się rozezna w kosztach i wyborze pieca, przychodzi do Państwa, tak?
I w harmonogramie jasno wpisuje piec, nazwa, model. Zresztą w harmonogramie musi wskazać konkretnie model pieca, moc tego pieca i tak dalej. Wpisuje konkretny piec, wartość tego pieca, źródło finansowania, wtedy wpisuje, nie wiem, dotacja Urząd Miasta Marki.
Ale
będzie
Państwa,
na przykład tak, wykonanie, jeżeli nie ma, wykonanie przyłącza gazowego do nieruchomości, koszt taki, ale to już jest wtedy koszt własny mieszkańca, czyli wpisuje wtedy koszt własny. Nie jest to koszt kwalifikowany, ale system odprowadzania spalin z takiego pieca wpisuje, szacuje, nie wiem, 1200 zł, będzie to dotowane z budżetu miasta.
Rozumiem.
I po konkretnie sklasyfikowaniu wszystkich kosztów, my wydzielimy sobie te, które są kosztami kwalifikowanymi, które nie są kosztami kwalifikowanymi, i kosztów kwalifikowanych 75% będziemy dotować.
Rozumiem, dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Burmistrzu.
Tutaj należy nadmienić to, że tak jak tutaj powiedział Pan Naczelnik, nie wszystkie koszty będą kosztami, na które mieszkanie będzie mógł liczyć, że będą refundowane, bo jeżeli zakładamy, że ktoś nie ma w ogóle gazu, tak jak to wspomniał Pan Naczelnik, no to zrobienie przyłącza gazowego, zaprojektowanie, wykonanie przyłącza gazowego, uzyskanie wszystkich zgód i koszty związane z tym, to jest koszt mieszkańca. To się ograniczamy tylko i wyłącznie do rzeczy instalacyjnych. Ponieważ zakładamy, że komin, który ma w tej chwili, nie będzie się nadawał do tego, żeby odprowadzać spaliny, będzie trzeba poprowadzić nowy, rurę kwasową wyprowadzoną na zewnątrz z montażem i wtedy to już nie, to już jest wtedy kosztem związanym z piecem, można powiedzieć, zainstalowaniem tego urządzenia, więc to będzie. Natomiast gorąca prośba do wszystkich Państwa radnych, bo tak naprawdę żeby można było udzielać mieszkańcom informacji, bo pewnie będą się bezpośrednio do Was w rejonie zgłaszali, bo z racji chociażby tego, że pełnicie funkcję społeczną, prosiłbym o zapoznanie się tak jakby i bycia pierwszym takim punktem informacyjnym. Z czym należy przyjść tak naprawdę, żeby można było jak najszybciej uzyskać informacje i jak najszybciej uzyskać już pełną odpowiedź, na ile co się kwalifikuje, bo przecież też muszą być firmy, które określą, jakiej wielkości piec jest potrzebny, jakiej sprawności, prawda, ile powinien mieć mocy, w zależności od metrażu budynku, jego stanu ocieplenia i przenikalności. Więc nie wymagamy też audytu, ale wymagamy, żeby to był piec, który mieszkaniec musi mieć świadomość, co kupuje. Więc też musi się przygotować nie tylko pod kątem, że chce to wymienić, ale też zasięgnąć informacji, jaki będzie dla niego taki kocioł potrzebny, mówiąc krótko.
Co chce na etapie składania wniosku do finansowania.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To, co Pan powiedział w tej chwili, to chyba jest clue tego, co mamy dzisiaj obgadać, dlatego rzeczywiście po to jesteśmy dzisiaj, żeby wszystkie wątpliwości związane z regulaminem sobie omówić, dlatego że to my będziemy bombardowani przez mieszkańców. Powiedzcie nam, jak to będzie z tą wymianą. I żeby nie opowiadać różnych niestworzonych historii, musimy mieć świadomość, co jest prawdą i co będzie przez gminę, miasto, marki robione. Panie burmistrzu, za chwilkę, bo zapomnę. Natomiast to druga kwestia, którą pan poruszył, rzeczywiście jest istotna. Sprawa nowych instalacji. Jeśli ktoś nie ma gazowej instalacji, będzie sobie chciał zrobić, to jakby nie wchodzi w zakres. Znaczy, ja czytałem te regulamin, to z założenia nie wchodzi, bo tak naprawdę chodzi tylko o stare, istniejące piece. Jeśli ktoś sobie stawia budynek, czy ma zamiar postawić budynek, ma już projekt i nagle wchodzi ten nasz regulamin i ktoś chce zmienić na przykład z węglowego na gazowy, to krótko mówiąc, kolokwialnie nie podpada pod ten regulamin, nie podpada pod tę wymianę, bo regulamin mówi jasno. Do tego kwalifikują się piece stare, istniejące, dokładnie, i działające, dokładnie. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Znaczy, to jest jeszcze jedna uwaga, proszę zwrócić, bo ona jest niby dość dobrze wyartykułowana, natomiast tu nie ma możliwości zachowania starego pieca. I to też mieszkańcom na starcie trzeba powiedzieć, że idea jest warta grzechu pod warunkiem, że wyzbywamy się po prostu dotychczasowego sposobu, nawet jeżeli miałby być, nie wiem, jakimś awaryjny. Jeżeli pozostanie, to praktycznie nie ma kwalifikacji.
Dobra, to ja jeśli Państwo pozwolicie przy okazji, może w ogóle przyjmijmy ten system. Jeśli pojawi się jakiś wątek, to proszę od razu zadawać pytania, żeby nie stracić tego wątku. To ja w takim razie jeszcze, panie burmistrzu, w sprawie tego niszczenia, czy nie wiem, wyrzucania starego pieca. To jest jasne dla mnie. Jeśli ma być nowy, mamy finansować, czy współfinansować nowy piec, ten stary musi zniknąć. I teraz pytanie, czy to jest jakby elementem kosztów, które wchodzą do jakby kalkulacji, czy nie?
Demontaż.
Czy to może
paragraf 5, no. Ustęp 6 regulaminu. Tu jest zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych dotacji. Czyli demontaż palenisk na paliwo stałe, zakup, montaż nowego źródła ogrzewania, koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania.
Czyli instalacje instalacje grzewcze.
Podpięcia pieca samego. Czyli tak jak jest w paragrafie...
Podłączenie pieca do instalacji istniejącej.
Tak, w ustępie 7, czyli tu jest konkretnie na przykład rozpisane, to nie jest zamknięty katalog, kosztów niekwalifikowanych, na przykład wymiana instalacji rozprowadzenia centralnego ogrzewania po budynku, no to już nie. Czyli nie będziemy mieszkańcom gotować...
Podpięcie pieca.
Wszystko to, co jest związane z podpięciem pieca. Jeżeli potrzeba będzie podciągnąć, nie wiem, 3 metry rurki do podłączenia tego pieca, to jest koszt kwalifikowany. Ale podłączenie, tak jak pan burmistrz mówił, nieruchomości do sieci gazowej, to nie jest koszt kwalifikowany. Wymiana komina na taki, który można podłączyć do pieca gazowego, jest kosztem kwalifikowanym, ale budowa nowego komina, po prostu wentylacyjnego do kotłowni, to nie jest koszt kwalifikowany, bo nie jest to związane z funkcjonowaniem samego źródła ogrzewania.
Nowego czy starego?
Nowego.
No dobra, ale
trzeba... Jeżeli będzie wymiana związana z przebudową...
Rur.
No tak, to jak najbardziej. Jest to związane z odprowadzeniem stali z nowego źródła ogrzewania, jest to koszt kwalifikowany.
Czyli wymiana rur na przykład.
Paragraf 5, ustęp 6. Tutaj, tak jak mówię, zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych i ustęp 7, wszystkie wypisane są rzeczy, na które się nie przyznaje dotacji. Czyli wszystkie, które są kosztami niekwalifikowanymi.
Czyli można tak wszystko związane z piecem, instalacje dochodzące do pieca,
Może nie instalacje, bo za chwilę będziemy mieli tak, że będziemy mieli skrzynkę w płocie i doprowadzenie instalacji do pieca w domu jest kwalifikowanym kosztem?
No nie.
Natomiast jeżeli wycinamy stare źródło zasilania i wstawiamy nowe i trzeba doprowadzić w inny sposób podłączenie, czyli wykonać prace podłączające bezpośrednio piec, to tak. Wszystko to się wiąże z tym, żeby ten piec postawiony w danym miejscu, bo też trzeba pamiętać, że ta kotłownia też musi spełniać dodatkowe warunki, nie takie jak przy piecu na paliwo stałe, czyli chcąc odebrać później taką kotłownię, trzeba zrobić, zaprowadzić wentylację, nawiewy i inne rzeczy.
No dobra, ja mam pytanie. A przepraszam, pani Danusia, bardzo proszę.
Ja jeszcze chciałam spytać, czy nie byłoby rozsądne, gdyby taki regulamin podłączenia i dofinansowania wisiał gdzieś w miejscu widocznym w Urzędzie Miasta, na pewno to... A będzie wisiał, tak? Aha. Żeby na przykład odesłać... No właśnie. No właśnie. Bo może to nie będzie czytelne do końca dla interesanta, i przyjdzie z zapytaniem, ale przynajmniej będzie musiał w pierwszej wersji zorientować. Tak, no świetnie, to dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, radny Szczepanowski.
Ja myślę, że to będzie duży szum, a wokół tak naprawdę podłączeń będzie bardzo mało, bo ludzie, którzy zrozumieją, jak to się mówi, na czym rzecz polega, to będą się bardzo szybko wycofywać, bo wszyscy będą biec do urzędu, że dostaną dofinansowanie na wszystko, ale w momencie, kiedy się dowiedzą, że to jest tylko mały procent, bo tak naprawdę to jest mały procent całych kosztów, które są związane z centralnym ogrzewaniem, co nie? Przestanie to dużą część ludzi interesować tak naprawdę i to chyba jest normalne i zbyt dużo szumu nie ma co przy tym chyba robić, bo to pójdzie swoim własnym takim nurtem. No ja myślę, że będzie więcej pretensji jak pytań, o w ten sposób powiem.
Tak, dofinansowujemy całkiem spory zakres zadania związanego z podłączeniem nowego pieca.
Bo część gmin dofinansowuje tylko zakup pieca, dają ludziom piec, macie i róbcie sobie z nim, co chcecie. I na to na wymianę pieca dostają mieszkańcy, nie wiem, 5000 zł i już. I dostaje pan jako mieszkaniec piec.
Bo nie, i koniec. Wejdę może ja. Czyli my też dofinansowujemy za 5000 piec plus podłączenie.
8000 zł. Wszystko to, co jest kosztem kwalifikowanym. Demontaż starego, montaż, zakup i montaż nowego, wymiana odprowadzenia spalin, jeżeli trzeba, to utworzenie tego nowego. Większość gmin nie robi tego w tak sposób kompleksowy. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej dotuje wyłącznie zakup pieca. Nic więcej. Więc dostają państwo dofinansowanie z WFOŚ-u jako gminę. Na wymianę źródła ogrzewania to jest tylko piec. Dziękuję, do widzenia, koniec.
Dobra, to jeśli ja teraz mogę, bo to jest ten wątek, który chciałem poruszyć. Uważam, że w tym regulaminie jest pewna nieścisłość. O czym my mówimy, jeśli mówimy o zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne? Bo w jednym miejscu, w paragrafie drugim mamy, rozumie się przez to trwałą zmianę istniejącego pieca lub kotła centralnego ogrzewania, przestarzałej konstrukcji itd., itd., o niskiej sprawności. Natomiast w paragrafie, który pan przytoczył, panie naczelniku, piątym, punkt szósty kosztów kwalifikowanych, już ten system się rozszerza o punkt czwarty i trzeci, czyli koszty wykonania lub modernizacji instalacji, koszty modernizacji, odprowadzania spalin i tak dalej. Czyli co tu należy rozumieć? To uważam, że to jest pewna nieścisłość. Albo sam piec wymieniamy, albo do tego systemu zmiany systemu ogrzewania wrzucamy również instalacje.
W paragrafie drugim jest jak gdyby słowniczek do pojęć zawartych w regulaminie. Natomiast szczegółowo opisane, co jest kosztem kwalifikowanym i na co zostaje udzielona dotacja, to jest ten paragraf 5, ustęp 6.
Jasne.
Okay. Jeżeli mówimy o zmianie systemu ogrzewania, to co przez to jest rozumiane? Jest to wyjaśnione w paragrafie drugim.
Jasne. Kto z państwa jeszcze?
Dobra. Mogę poprosić państwa.
Panie naczelniku, przepraszam. Mogę prosić państwa o skoncentrowanie się na regulaminie. Nie mamy za dużo czasu, a jeszcze sądzę, jest parę pytań do zadania. Radny Grabowski, bardzo proszę.
Panie naczelniku, od tego roku chyba nie ma, zakaz jest montażu tych zwykłych pieców gazowych, czyli to będą piece te kondensacyjne.
Tak, w ubiegłym roku weszła w życie uchwała antysmogowa i dopiero w kolejnych latach uruchamiane są kolejne jak gdyby obostrzenia wynikające z uchwały antysmogowej podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Teraz zmienia się kategoria pieców możliwych do sprzedaży i wykorzystywania, czyli to będzie kategoria 3, 4 i 5, gdzie 5 jest najlepszą kategorią, najmniej pylące piece. W kolejnych latach jak gdyby będą coraz bardziej obcinane te kategorie, żeby wykorzystywać już tylko te o najwyższej klasie. W lipcu w tym roku wchodzą obostrzenia odnośnie wykorzystywania paliw, czyli na przykład nie będzie można wykorzystywać tych miałów węglowych o uziarnieniu poniżej chyba 3 mm. Mułów, szlamów, tego typu rzeczy. Natomiast no, to jest tak, Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie zakazu spalania tego typu rzeczy, ale nie ma centralnych przepisów dotyczących zakazu sprzedaży
i dystrybucji.
Jedno z drugim nam się troszkę
rozmija to. No to ja w zasadzie tylko to, bo jeżeli to piece kondensacyjne by były, to w zasadzie ta przeróbka tego komina to nie jest wielka, bo to tylko wkłada się mniejszą rurkę i jest bezproblemowa.
No. Problemowa to jest, bo jeżeli dasz mniejszą, to przepraszam, jeżeli dasz mniejszą, nie będzie tak zwanego cugu.
Ale to nie jest całkiem wymagane przy.
A do kondensacyjnych nie może być za dużej średnicy. Ona chyba do 10 cm tylko może być. Tak. Czy nawet mniej. Trzeba byłoby to wejść w szczegóły. No.
Bardzo proszę, Zbyszek.
Znając rosną twórczość naszych rodaków, słuchajcie, tworzy się pewne pole do nadużyć i kto to będzie kontrolował, no bo pokusa jest, tam 8 tysięcy brutto, 75% kosztów inwestycji, no to jest spora kasa, tak? I teraz tak, można by kombinować w ten sposób. Kupuję na złomie stary piec za stuwaka, montuję go, po jakimś czasie zgłaszam, że...
To ja już odmówię, że nie. Mogę? Wejdę ci w słowo.
Poczekaj chwilę. I w pewnym momencie... Kiedy już otrzymamy tą dotację, kto nas będzie kontrolował, czy ja korzystam z tego pieca? Mogę z powrotem go podłączyć po jakimś tam czasie. I to jest właśnie to, ta możliwość tych nadużyć. Będzie jakaś funkcja kontrolna tego, czy życzliwy sąsiad, który zobaczy, że wydobywa się czarny dym przy rozpalaniu węglem, zgłosi tam, gdzie trzeba i dopiero wtedy będzie reakcja.
W regulaminie jest określone, iż wykorzystanie dotacji musi być wykorzystaniem trwałym na minimum te 5 lat, które są określone w regulaminie. I każda modyfikacja, zmiana, wymiana, likwidacja tego źródła ogrzewania, na które wnioskodawca otrzymał dotację, będzie się wiązała z koniecznością zwrotu poniesionej, znaczy uzyskanej dotacji przez gminę, przez wnioskodawcę.
No tak, no, to będzie organ kontrolny, to przecież...
Pracownicy Urzędu Miasta Marki.
Radni na dyżurek będą chodzić.
Przez cały okres realizacji samego zadania, czyli prac związanych z demontażem, montażem i wszystkim tym, co jest związane z wymianą tego systemu ogrzewania, mamy możliwość kontrolowania, czy jest to robione w taki sposób, że faktycznie to stare źródło jest demontowane. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób. Jeżeli ktoś do nas składa ten wniosek, otrzymuje od nas pismo z pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku. Wszystko się zgadza formalnie. Mamy konkretną kwotę dotacji. W piśmie zostaje mieszkaniec poinformowany o terminie zawarcia umowy i musi się stawić w tym dniu na podpisanie tej umowy. Jest też tu napisane, że nie stawienie się w tym terminie oznacza rezygnację z tego dofinansowania, z dotacji. I dla mnie to jest najlepszy moment do tego, żeby umówić się z mieszkańcem. I dzień dobry. Przychodzimy sprawdzić, jak wygląda pana piec w tej chwili. Zrobienie dwóch zdjęć, zrobienie notatki służbowej, albo nawet nie notatki, wykonanie po prostu zdjęć z adresem i wrzucenie w akta danej sprawy, chociaż z notatką jest jeszcze lepiej, rozpoczyna proces inwestycyjny. Po wykonaniu inwestycji my również to będziemy weryfikować, czy zostało to zrobione. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy wypłacili komuś jakiekolwiek publiczne środki, jeżeli stary piec zostanie w tym samym miejscu, albo zostanie przeniesiony w inne miejsce tej kotłowni, a tylko nowy piec zostanie zainstalowany po to, żeby ściągnąć od nas pieniądze. Przez 5 lat każda modyfikacja, zmiana, wymiana albo likwidacja tego nowego źródła ogrzewania również wiąże się z tym, że będziemy wtedy najwyraźniej windykować mieszkańców, którzy będą musieli nam zwrócić tą dotację poniesioną, uzyskaną, przepraszam.
Czytając ten regulamin, akurat od strony formalnej uważam, że kwestia tej kontroli jest dobrze rozpracowana. Kwestia techniczna, kto to będzie robił, jak to będzie robione, no to jest jakby już sprawa drugorzędna. Natomiast o tyle jest ostra ta kontrola, że gdzieś tam doczytałem w którymś punkcie paragrafie, jest taka sytuacja, gdyby ktoś nawet nie chciał wpuścić urzędnika na taką kontrolę, to traci dotację, dokładnie. Czyli to nie jest tak, że ktoś zamknie drzwi na klucz po otrzymaniu kasy i nikt się tym nie będzie interesował. Fakt niewpuszczenia urzędnika do kontroli przez te 5 lat powoduje utratę tej dotacji, żeby było jasne. Bardzo proszę.
Ja tylko mam jedno pytanie, czy my dotację będziemy udzielać z góry, czy po wykonaniu? Bo to tu...
Po wykonaniu wszystkiego, tak jak mówiłem, wniosek...
Odpadło to, co przewodniczący powiedział, to tak naprawdę
Po poniesieniu kosztu.
Czyli... przedstawienia nam wniosku o rozliczenie dotacji, przedstawieniu konkretnych faktur za konkretne rzeczy wykonane.
Przepraszam, bo pytałem, byłem przewodniczący, zadał pytanie, które no, aż się trochę zlękłem, że będziemy dawać pieniądze od tak, a później dopiero sprawdzać, za co żeśmy dali, bo nigdy ich byśmy nie odzyskali od tych.
Od razu, jeśli ten wątek mamy, chciałbym, panie naczelniku, taką moją wątpliwość podać. Punkt, przepraszam, paragraf trzeci, a propos tego, kiedy będą ludzie dostawać te pieniądze. Dofinansowanie przyznawane jest jednorazowo po całkowitym zrealizowaniu inwestycji. Dla mnie ten punkt brzmi tak, że zajmiemy się Państwa wnioskiem, kiedy Państwo podniesiecie już koszty. Ale przyznawane. A może być sytuacja, kiedy ktoś wystąpi z wnioskiem, że zamierza zakupić piec nowy. To nie jest tak, że... Nie wiem, czy pan mnie rozumie.
Dofinansowanie przyznawane jest jednorazowo po całkowitym zrealizowaniu inwestycji. Czyli już po wszystkim, po złożeniu wniosku na rozliczenie dotacji i wcześniej podpisaniu umowy z gminą i złożeniu wniosku o dofinansowanie, dopiero wtedy jest wypłacana kasa z budżetu.
Ja rozumiem. Chodzi mi o nazewnictwo. Jeśli przyznajemy dofinansowanie, znaczy akceptujemy wniosek klienta. Jeśli realizujemy dofinansowanie, znaczy płacimy.
Tak.
Ja bym to jednak rozdzielił, dlatego że z tego paragrafu wynika, że zajmiemy się rozpatrzeniem wniosku i dojdziemy do wniosku, że przyznamy dofinansowanie, kiedy poniesiecie Państwo wszystkie koszty. Dla mnie to jednoznacznie brzmi. Nie wiem, czy tego nie trzeba poprawić. Chodzi mi konkretnie o poprawienie. Dofinansowanie nieprzyznawane jest, bo dla mnie przyznawanie dofinansowanie to jest zapłacenie kasy. Żeby też ludzie to dobrze zrozumieli i my również, informując potem mieszkańców. Bo z tego pierwszego zdania to nie wynika. To, o czym mówimy w tej chwili. To jest pierwsze zdanie paragrafu trzeciego.
No to co proponuję? No dofinansowanie przyznawane jest jednorazowo po całkowitym zrealizowaniu inwestycji. No jasne.
No nie brzmi dla ciebie to tajemniczo i zagadkowo? Według tego dostaniesz pieniądze, kiedy sam sobie kupisz piec i go sfinansujesz.
No bo tak, to ma być.
8 tysięcy dostanę wtedy.
Tak, to ma być. Ponoszę 100% kosztów i występuję o dofinansowanie.
Ja rozumiem. Ja rozumiem, że to refinansowanie nastąpi po wyłożeniu, czy po zainstalowaniu i zapłaceniu za piec przez mieszkańca, ale tak naprawdę dofinansowanie przyznawane jest dużo wcześniej.
Kwalifikuje się do
dofinansowania. Dokładnie o tym mówię. Że dofinansowanie przyznawane jest. Czyli my stwierdzamy, czy Państwo jako urząd kwalifikujemy to dofinansowanie jako OK. Ja się czepiam tego słówka przyznawane tak naprawdę, bo ono naprawdę zmienia kontekst całej sprawy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
Ja bym też zwrócił uwagę na taką rzecz, że mamy paragraf trzeci, który jest po prostu też paragrafem tak naprawdę czysto informacyjnym, mówiącym o tym, w którym momencie następuje wypłata pieniędzy. Natomiast wszystko określają pozostałe rzeczy. Czyli cały harmonogram, cała droga, którą mieszkaniec musi przebyć, jest po prostu dalej.
Tylko, że mówię, to wpływa też na pewnego rodzaju niespójność tego. Dobra, na razie zostawmy ten temat, szkoda czasu. Dokładnie. Mam jeszcze od razu taką poprawkę pisarską, że tak powiem, panie naczelniku. Paragraf drugi, punkt szósty. Czy nie powinno...
Ustęp 6.
Tak, właśnie, tak, ustęp 6 tak, powinien.
Tak, tak. Teraz tylko autopoprawkę zrobimy.
Tak jest. To jest tak, ustęp 6. Kto z Państwa? Radny Jaroch, proszę.
Jeszcze jedno pytanko, panie burmistrzu. Ile mamy zabezpieczone w budżecie pieniążków na ten cel?
150 tysięcy.
150 tysięcy. Dziękuję.
Drogi z tego
roku. Panie naczelniku, mam jeszcze pytanie co do kominków. Co do kominków mam pytanie jeszcze. Paragraf 5, punkt 3. Chodzi o to o warunki, które musi spełniać wnioskodawca, żeby się ubiegać o dofinansowanie. Nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową w nawiasie z wyjątkiem kominków opalanych drewnem. Natomiast niżej mamy w paragrafie tym samym punkt 4.3. Występowanie kominka bez płaszcza wodnego stanowiące wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego. Czyli tym kominkiem, który jest jakby traktowany jako drugie źródło ogrzewania, to ten kominek może ogrzewać, czy nie może ogrzewać?
kominek może zostać jak najbardziej, bo ma on spełniać walory jedynie estetyczne. I tak do 2030, któregoś roku, już nie pamiętam dokładnie którego, wszystkie kominki i tak będą musiały być zlikwidowane zgodnie z uchwałą antysmogową.
No ale póki co to jeszcze mamy. Nie no. No dobra, jednoznacznie. Czy kominek, czy jeśli ktoś się zdecyduje na taką procedurę, na staranie się o to dofinansowania, może sobie zachować kominek tylko jako element dekoracyjny wnętrza, czy również może nim opalać? Jednoznaczna odpowiedź. Według naszych... I jeszcze przy okazji, jak pan już czyta, czemu jest rozdzielane na kominki bez i z płaszczem wodnym?
Bo ten zwykły taki służy głównie celom dekoracyjnym z ogrzewaniem, a kominek, który ma płaszcz wodny albo na przykład jeszcze tą pompę wymienną do krążenia, jest normalnie źródłem ogrzewania budynku. On działa jako piec centralnego ogrzewania w zasadzie. On ma nawiewy, wtedy w każdym pomieszczeniu w zasadzie z takiego kominka można mieć rozciągnięte ogrzewanie. Płaszcz wodny, tak, albo może być też nawiewy z tego.
No właśnie, ja mam kolegę, który ma kominek taki duży, solidny, naprawdę wielki, nie ma płaszcza wodnego i nie ma żadnego pieca, ogrzewa po prostu tym kominkiem. Czy gdyby mieszkał w Markach ten chłopak, on by mógł podpadałby pod tą dotację dofinansowania?
Ale nie ma innego pieca do grzania.
Co?
Nie ma innego pieca grzewczego w budynku.
No nie ma. Nie może. No nie ma.
No to jeżeli chciałby wymienić wtedy to źródło,
czyli musiałby
opalane paliwem stałym na piec gazowy, na przykład olejowy albo elektryczny, nie ma problemu, dostanie dofinansowanie.
Dobra, panie naczelniku.
Nie może być jednostkowym źródłem ogrzewania budynku.
No,
może być
widać, że...
Nie, może być.
Może być jednostkowym.
Może być.
Mój kolega tak ma. Panie naczelniku, jednoznacznie, trzeba wiedzieć, co opowiadać mieszkańcom. Czy kominek musi być zlikwidowany, czy nie? Czy nie można nim ogrzewać?
A właśnie, ale czy taki kominek faktycznie może być jak w prawach prawa budowlanego wykorzystywany?
Nie.
No chyba niekoniecznie.
Może być zgodnie z prawem budowlanym jedynym źródłem grzewczym budynku. To może być jako dodatkowe.
Dobra, panie naczelniku, ucieka pan odpowiedzi na moje pytanie. To był przykład. Natomiast chodzi mi o...
Jeżeli masz kominek bez płaszcza wodnego, to może zostać. Jeżeli masz płaszcze wodne, nie może zostać.
No tak.
I trzeba go rozebrać.
Od zasady likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym można wstąpić w przypadku występowania kominka bez płaszcza wodnego, czyli takiego, który nie jest
elementem dekoracyjnym.
Tak, który głównie chodzi o estetyczne pomieszczenie.
Dobra.
Który nie ogrzeje ci budynku, nie może być źródłem ogrzania budynku.
Czyli krótko mówiąc, jeśli mamy kominek, ktoś ma kominek z płaszczem wodnym i zdecyduje się jakby wystąpić o dofinansowanie, to musi go po prostu rozebrać. Czyli taki kominek już nie może być elementem wystroju dekoracji. No nie, no jak? No nie może być.
Może ten płaszcz wodny zlikwidować. Może być palenisko otwarte wtedy. Tak. Nie musi likwidować kominka jako
całość. Nie może być płaszcz wodny, który służy stricte ogrzewaniu mieszkania.
Dobra, czyli jest...
będzie pełnił funkcją dekoracyjną i okazjonalnie można w nim palić drewno. Jak najbardziej może być.
O to mi chodzi.
Nie jest on głównym źródłem ogrzewania.
Ale okazyjnie można będzie palić. Nie będziemy patrzeć na niego jak w telewizor. Natomiast jeśli jest z płaszczem wodnym, nie musimy go rozbierać, tylko odetniemy go od... Nie może ogrzewać domu. Tak jest. No i to jest jakaś odpowiedź. Okej. Okay. Wiadomo, o co chodzi. Ja chcę... Ja już widzę kontrolę tego, kto sobie odciął płaszcz wodny, a kto nie. Dobra, jeszcze chciałbym jeszcze Państwu zwrócić na jedną rzecz uwagę, jeśli chodzi o regulamin. To jest paragraf, strasznie duży ten paragraf piąty. Paragraf piąty, dziewiąty i dziesiąty punkt. Dotacją objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy. Punkt 10. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane. Czyli tak, jeśli ktoś od kogoś odkupi sprawny, ale działający piec gazowy nie podpada. Nie podpada. Musi to być nowy piec, na gwarancji, od producenta i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jeszcze notabene trzeba przestrzegać zaleceń producenta co do sposobu konserwacji, przeglądów i tak dalej. Dokładnie o to chodzi. Jeszcze... Znaczy tak, to co powiedział radny Szczepanowski, jest rzeczywiście kilka punktów, które odstraszą ludzi od tego, ale być może znajdzie się kilka osób, to już pewien sukces. Natomiast jeszcze... co oznacza, że ma być trwale związany z obiektem budowlanym? To jest tak półtrwale, bo zawsze można go odciąć. Teraz te piece po prostu się odcina i się bierze w rękę i się przenosi, tak? To nie jest tak, że to jest piec. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, no ja wiem, że trzeba szykować każda umowa i każdy regulamin, to nie jest na łatwe czas, tylko na trudne. Natomiast wtedy się dopiero szuka paragrafów i zapisów. Natomiast no też nie popadajmy w jakieś takie już przesadne w drugą stronę rzeczy, bo oczywiście zapis mówi o tym, że musi być związany z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane i trwale związane, czyli musi być podłączony do systemu kominowego, musi być podłączony do systemu gazowego i musi być podłączony do systemu ogrzewania. On ma po prostu być urządzeniem pracującym w tym domu. On nie może być postawiony jak karafka za witryną i mówienie mam piec i to wystarczy. On po prostu musi pracować. Jednocześnie to daje gwarancję, że zostanie poprzedni kocioł czy poprzedni system ogrzewania wyeliminowany z domu, no bo to jest warunek tego. Czyli on musi zastąpić to, co było do tej pory i musi być działającym urządzeniem. On nie może kupić sobie postawiony i stać.
Świetnie.
Tylko tyle. Natomiast
świetna odpowiedź. Panie Burmistrzu, ja naprawdę nie chcę się... To nie jest tak, że ja się czepiam, bo chcę wiedzieć jak najwięcej na temat tego regulaminu. Naprawdę.
Jak najbardziej służymy pomocą, natomiast mówię, to, że trwale związany, to znaczy, że po prostu po wyjściu komisji nie można wziąć go pod pachę i wystawić z powrotem do garażu, a stawić drugi. No.
I na czas kontroli przynieść go z powrotem.
I na czas kontroli przynieść go z powrotem.
Właśnie o to mi chodzi. Dobra, pytanie jeszcze co do...
No też można też zapisać na przykład, że oczekujemy przez wszystkie lata rachunków za gaz.
Co do...
Nie. Tu mamy na paliwo stałe olej albo prąd.
Gaz, olej albo prąd. I za takie media należałoby na przykład pokazać, że się płaci. Nie chodzi o to, że stabilniejszy piec węglowy. Nie.
Dobrze. Pytanie następne techniczne. Jeśli ktoś ma w jednym budynku dwa piece, dwa systemy, gazowy na przykład i na paliwo stałe, bo są takie rzeczy, stary dom, powstała dobudówka i ktoś sobie zrobił oddzielną sieć CO. Co wtedy? Czy jak to jest traktowane?
Nie, to już nie może być traktowane.
Nie kwalifikuje się.
No nie kwalifikuje się, bo masz już gazowy.
Nie, właśnie chyba nie. Tylko dajcie mi minutkę, bo gdzieś miałem ten paragraf. Właśnie nie, jest to oddzielone na 100%. Minutka przerwy. Dokładnie. Gdzie mieliście panowie ten punkt a propos tego
drugiego?
Tego
drugiego. 5 i ten 1 punkt 6. Czyli może wybrać się wnioskodawca, który nie posiada zainstalowanego do drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnią użytkową z wyjątkiem komunikacji.
Nie, to nie jest to. Jeszcze był oddzielna nieruchomość. O jest. To jest punkt trzeci. Podpunkt trzeci w rozdziale trzecim, paragraf piąty, punkt pierwszy. Dotacja może zostać udzielona dla różnych nieruchomości lokalowych w jednym budynku pod warunkiem, iż są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi ze sobą. Czyli jeśli ktoś kiedyś miał stary dom, ja to tak rozumiem, i ma stary piec tam, w latach 80. zrobił sobie dobudówkę, wstawił, jak wtedy było wiadomo, znów piec węglowy, tak naprawdę on może się starać o dwie dotacje według tego paragrafu.
Pod warunkiem, że ma wydzielony lokal jako odrębny lokal mieszkaniowy.
No tak, nie, to się nazywa dokładnie różne nieruchomości lokalowe. Czyli co? Czyli pokoje. No to będzie miał. Dobudówka i dom.
Nie, jeżeli ma budynek ogrzewany, jeżeli budynek jest wydzielony, ma dwie podłogi na przykład. Dwie niezależne podłogi.
No tak, dokładnie tak.
Budynek wielorodzinny, w którym jest, nie wiem, pięć lokali, każdy lokal ma swój własny stary typu kocioł do ogrzewania.
A co to znaczy lokal, według tego, co pan mówi? Pokój?
Nie, na przykład.
Czy pokoje?
Lokal mieszkalny. Zależnie od wielkości standardu może mieć jeżeli jest to wyodrębniony lokal w jednym budynku, na przykład wielolokalowy, wielorodzinny.
Mieszkają jedno, trzy rodziny, niezależnie od siebie.
Tak, każdy ma swój własny piec ogrzewania. Każdy z tych właścicieli lokalu może wystąpić o zmianę tego jednego pieca, który ogrzewa tylko i wyłącznie jego fragment.
Jego lokal.
No to brakuje mi zapisu w tym regulaminie, że tak naprawdę jeśli tam nie ma dwóch rodzin, a jest tylko jeden właściciel domu i do budówki, to on według tego, co jest napisane w regulaminie, on się może ubiegać. Tylko wystarczy, że udowodni, że jest właścicielem tej nieruchomości składającej się ze starego domu i z do budówki. Nie ma warunku, że tam muszą mieszkać dwie rodziny.
To... Ale musi mieć dwie niezależne podpisane umowy na chociażby na ogrzewanie tego domu. Muszą mieć dwie niezależne, funkcjonujące, niezależne od siebie systemy ogrzewania.
We wniosku na rozliczenie
na piętro ogrzewa jeden piec, a parter ogrzewa drugi.
No właśnie do tego zmierzam. Panowie, nie, szkoda czasu.
Musi przedstawić nam umowę z gazownią na dostarczenie np. paliwa gazowego. I to wtedy będą dwie oddzielne umowy na dwa oddzielne lokale, w jednym nawet budynku mieszkalnym.
Nie, ale chodzi o to, że będą pytania, tak? Bo w markach, wbrew pozorom, jest parę takich domów, że...
Jeżeli są rodziny, które niezależnie funkcjonują w jednym budynku mieszkalnym, prowadzą niezależne gospodarstwa domowe i mają oddzielne ogrzewania, to jednocześnie mogą we dwie... Nie wiem, jak tytułem własności, czy jest wymagany, czy nie jest
wymagany. Jest wymagany.
Natomiast jeśli uzyskają zgodę od gazowni na to, żeby uzyskać oddzielne przyłącze i podpisanie oddzielnej umowy, to mają pełne prawo ubiegać się o to, żeby zostać dofinansowane.
Dobra. Tylko, że tego nie ma w regulaminie, o to chodzi. A to powinno być jasno powiedziane. Co konkretnie w takich przypadkach? Zamykam ten temat.
To są skrajne rzeczy.
Ale na skrajnościach, tak jak Zbyszek słusznie zauważył, są kombinatorzy.
Jeżeli występują dwa źródła, to nie ma żadnego sposobu, żeby robić gazowe i węglowe, żeby ubiegać się w ogóle o dotację.
A jak są dwa węglowe?
Jak są dwa węglowe? No. Jeżeli to są dwa węglowe, no to jeżeli ogrzewają, te dwa węglowe stoją i ogrzewają jeden budynek, na zasadzie, nie wiem, jednego komina, to
nie,
to...
dwa kominy.
No dobrze, no to dwa kominy to ogrzewają niezależne dwie instalacje?
Tak.
Dwóch niezależnych właścicieli?
No nie, jeden właściciel. Panie burmistrzu, tłumaczę. Ktoś sobie pobudował dom, potem ten dom powiększył i tam był jedna kotłownia, potem sobie zrobił dobudówkę, to jest dobudówka, ale to tak naprawdę nowy dom przyklejony do starego, gdzie jest oddzielna kotłownia.
Wszystko
oddzielne, tak jest. Dobra. No ja się spotkałem.
Ja wiem, że jak się tego kierowcy się przerabia całą instalację, bo
nie zawsze, nie zawsze. Tak, 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 tak.
Ale nie, na przykład mama w jednym pomieszczeniu, córka zostaje w drugim pomieszczeniu.
A potem się wyprowadza, a potem się wyprowadza. A potem się...
Ale to co z skrajności?
Dobra, ja jeszcze tak już na koniec... No właśnie, ja jeszcze mam tylko jedną uwagę, jeśli chodzi o umowę, o ten wzór umowy, że tam nigdzie nie jest, chyba że coś pominąłem, że tam nigdzie nie jest, panie naczelniku, żadnej klauzuli, że ktoś, kto podpisuje taką umowę, zgadza się na warunki regulaminu, który teraz tak roztrząsamy. Nie ma chyba czegoś takiego. Uważam, że to powinno być. Bo umowa wszystkiego nie określi, natomiast jeśli ktoś podpisze, że regulamin akceptuje, a regulamin jest bardzo szczegółowy, to taka klauzula w umowie powinna być.
Ale
to jest moja ostatnia uwaga.
Ale bez zapisów regulaminu, a po podpisaniu umowy, jeżeli nie zrealizuje tego, co jest zawarte, nie rozliczy wydatki. Nie otrzyma przelewu.
No ale tego nie jest, to nie ma tego w umowie. Nie ma. Inaczej, regulamin w takiej formie istnieje, zgadza się, tylko tak naprawdę nikogo nie obliguje. Umowa obliguje, podpisana.
No nie, bo nawet jeżeli podpiszemy z mieszkańcem umowę, jak mówimy, na kwotę dofinansowania i ktoś nie zrealizuje zapisów regulaminu, nie rozliczy się zgodnie z zapisami regulaminu, nie złoży wniosku spełniającego wymogi regulaminu o rozliczenie dotacji, tej dotacji nie otrzyma.
No nie, no dobra, otrzyma, ale nie będzie realizował postanowień regulaminu. Dobrze wie pan o co mi chodzi. Chodzi mi o brak, chodzi o to, że jeśli pan, że jest regulamin i jest umowa, która wynika jakby z tego regulaminu. Ktoś podpisze umowę i nie podpisze panu, że akceptuje warunki regulaminu, który jest jakby podstawą stworzenia tej umowy, to tak naprawdę no, nie może pan go zmusić do egzekwowania postanowień regulaminu, tylko umowy.
Dlaczego?
Podpisał umowę? Jak podpisał umowę? Oczywiście, że tak. Ale to jest moja uwaga.
Nie, bo się nie rozliczy z dotacji.
No jak się nie rozliczy z dotacji?
Podpisanie umowy z gminą nie równa się zapłata na konto mieszkańca. Bo podpisanie umowy z gminą to jest dopiero drugi element całego programu.
To trzeba to ludziom powiedzieć. A to nie wynika z tych dokumentów, które w tej chwili czytamy.
To wynika. Umowa, tak jak czytałem na początku, umowa jest dopiero podstawą rozpoczęcia inwestycji. Gmina rezerwuje środki na podstawie zawartej umowy, a złożonego wcześniej wniosku o dofinansowanie.
Rozumiem.
Ktoś wykonuje wszystko już po podpisaniu z gminą umowy, jeżeli składa wniosek o rozliczenie dotacji.
Dobrze.
Ten wniosek,
mogę? Poczekaj.
Spełniony w 100% daje możliwość wypłaty tego dofinansowania.
To jest umowa. To jest umowa. Panie naczelniku, dobra, ktoś podpisał umowę. Naprawdę już nie chcę tematu wałkować. Ktoś podpisał umowę. Zakładam, że czytał regulamin. Ktoś podpisał umowę. Pan wypłacił pieniądze. On wszystko zrobił tak, jak pan chciał, zgodnie z umową. Zamontował nowy piec, miał stary, wywalił stary, zlikwidował i tak dalej. Ma pan 5 lat na kontrolę tego człowieka. A on pana nie wpuści po 2 latach. On zgodnie z umową postępuje, ponieważ w umowie nie ma napisane, że jest zobowiązany pana wpuścić na kontrolę po 2 latach. Jest to w regulaminie, ma pan rację. Gdzie? To jest przykład, to jest przykład, ale...
Kontrola zadania jest w umowie. Paragraf 5. Dokonujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania publicznego przez wnioskodawcę w tym wykonaniu. Dodatkowaniu przyznawanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu. Wnioskodawca prowadzony na kontrolę realizacji zadania przez upoważnionego pracownika cytującego.
Już? Już nie jest ok. Znaczy, przepraszam, ale to, naprawdę chcę to wyjaśnić do końca. Jeśli chodzi o regulamin. Tak jest. W regulaminie.
Nie.
W którym miejscu?
Paragraf 6.1.2.
Dobra. Dobra, szanowni państwo, zamykam dyskusję. Jedno zdanie podsumowania. Drodzy goście, panie burmistrzu, państwo z Wydziału Ochrony Środowiska. Ja dziękuję za coś takiego. Jest to pierwsza rzecz w Markach. Pierwsze koty za płoty. Niech to się zadzieje. To pewnie będzie wymagało w czasie realizacji pewnych poprawek, pewnych dostosowań do warunków, że tak powiem, świata zewnętrznego. Ale jest... Zobaczymy dokładnie, czym nas życie zaskoczy, ale korekty na pewno będą, ale naprawdę, niech to się zadzieje. Fajna rzecz, zobaczymy, kto z tego skorzysta. Wysondujemy rynek, na ile, jakie jest zainteresowanie i tak dalej, i tak dalej. Mieszkańcy nie zostali, że tak powiem, zostawieni samym sobie. Ja to uważam jako pewnego rodzaju pomoc gminy. I w kontekście tego, co się chociażby na forach dzieje społecznościowych.
Bo jak nie ma, to jest problem.
Jak nie ma, to nie ma, a jak będzie, to zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze pan burmistrz, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ja jeszcze tylko w kwestii formalnej chciałem zgłosić autopoprawkę odnośnie paragrafu 2 regulaminu punktu 6, gdzie punkt 6 mówi o kosztach kwalifikowanych, należy przez to rozumieć koszty wymienione w paragrafie 5, ustęp 6.
To jest poprawione.
A zgłaszam to formalnie, tak żeby było.
Jasne, formalnie, jest. Okej. Okay. Drodzy Państwo, zamykam definitywnie dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Marki zgodnie z drukiem 538, uwzględniając autopoprawkę wniesioną przez pana burmistrza, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że projekt tej uchwały został zaakceptowany, pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich radnych z Komisji Zdrowia, czyli za było 7 głosów, 0 sprzeciwu i 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Zamknięty został punkt 4. Jesteśmy w punkcie 5. Sprawy różne. Bardzo proszę, otwieram ten punkt. Radny Grabowski.
Ja, korzystając z okazji, panie naczelniku, chciałbym się pana zapytać, czy ta opłata recyklingowa za torebki, która będzie wpływała do Ministerstwa Ochrony Środowiska, czy część tej opłaty też trafi do Urzędu Miasta?
Nie, to jest opłata centralnie zbierana, że tak powiem, koniec. I już. Niestety nic z tego gmina nie będzie miała.
Ona jest tak specyficzny sposób, że będzie dużej inwestycji trzeba używać, żeby się z tego robić, jeśli chodzi o
spółkę. Dobrze. Ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, radny Szczepanowski.
Panie przewodniczący, moje pytanie brzmi, dlaczego dostaliśmy tak późno zaproszenie na komisję?
Panie burmistrzu? Tak, bardzo proszę.
To jest zasługa urzędu. Szanowni Państwo, sesja miała być zgodnie z planowaniem zrobiona na 17 i na 17 miały być zwołane komisje. Natomiast to, co się dzieje, jeśli chodzi o komisję budżetową i później sesję Rady Miasta, czyli te projekty uchwał, to tak, 17 nie byłoby, byłby nieobecny zarówno przewodniczący, jak i wiceprzewodniczący. Nie można było tego zrobić, a to było tak, że jeszcze do tego wszystkiego na poniedziałek musimy mieć podpisane te dokumenty. Jeśli chodzi, muszą być uchwały Rady Miasta podjęte odnośnie dokumentów związanych z finansowaniem maleńskich inwestycji miejskich w związku z przetargami i budową szkoły i przedszkoli. No i zapadła decyzja o tym, żeby to zrobić w czwartek i ta decyzja zapadła tak naprawdę w środę. Przedwczoraj. We wtorek w takim razie. Przepraszam. We wtorek. Zgodnie z prawem, jeśli chodzi o zachowanie wymogów statutowych, no jest to sesja nadzwyczajna. Stąd też... No dobrze, ale projekty, które będą na tej sesji też będą potrzebowały opinii komisji, więc automatycznie przez to zostały też i popchnięte komisje. Superordynaryjnie zwołanie sesji nadzwyczajnej i zaopiniowanie projektów uchwał przez komisję no, wiąże się dokładnie z tym samym.
Panie burmistrzu, z jednym się zgadzam. Burmistrz miasta ma prawo do zwołania sesji nadzwyczajnej bez ten, ale my jako komisję musimy być powiadomieni w jakimś trybie. Ten tryb tak naprawdę nie został zachowany. Dlaczego ja mam się dowiadywać o 21.45 o wszystkich ruchach, które są w urzędzie? Wczorajszego dnia.
Panie radny, ja tylko zwracam uwagę na to, że nie ma w regulaminie ani w statucie nadzwyczajnych, zwoływania nadzwyczajnych komisji. Natomiast no, idąc trybem takich logicznych kroków, należy mnie domniemywać, że skoro została zwołana z dwudniowym wyprzedzeniem tak naprawdę sesja, bo z takim została wyprzedzeniem zwołana, należy się liczyć z tym, że projekty, które na tej sesji będą, powinny posiadać opinię komisji, więc no, automatycznie tak samo superordynaryjnie zostały zwołane posiedzenia komisji. I nie będzie zachowany 7-dniowy termin, no bo on będzie po prostu poza tym.
Ale mogę pokazać SMS-a, który dostałem, 21.45, środa 10.
Przykro mi, nie odpowiadam za to, bo to nie byłby SMS pewnie ode mnie. Więc...
I żeby było, może ja ten... Wczoraj byłem o 14 w urzędzie, nikt mnie nawet nie poinformował. Nie było do tej pory wiadome, że odbywają się dzisiaj sesje i sesja i komisja. A pytałem o to.
Kiedy pan był wczoraj?
Niemożliwe, dlatego że dokumentacja była wczoraj z samego rana przygotowana.
A kiedy pan dostał SMS-a ode mnie?
To był zapowiedziany, że może coś takiego być.
A ten zapowiadający kiedy był wysłany? No więc pan, niech pan nie mówi, że pan nie miał informacji. Z drugiej strony starałem się jako przewodniczący dołożyć wszelkich starań, żebyście państwo sobie ten czas zarezerwowali. Uwaga, do wszystkich SMS-y dotarły, natomiast nikt z Państwa wtedy do mnie uwag nie zgłaszał. Rozumiem, że temat załatwiłem, jeśli chodzi o komisję. Bez opinii komisji ciężko by było tą sesję dzisiejszą odbyć.
Można to robić, tylko tak naprawdę to świadczy o naszym takim, no nie wiem, profesjonalnym.
Tak jest. Dobra.
Nie.
Zwołanie nadzwyczajnej sesji i niezwoływanie komisji, żeby opiniowały projekty uchwał, świadczyłoby o nieprofesjonalnym podejściu do sprawy, jeśli chodzi o przewodniczących komisji, bo tak naprawdę, jeszcze raz powtarzam, gdyby był w statucie miasta Marki nadzwyczajny tryb zwoływania komisji, to taką samą informację byście Państwo dostali o przewodniczących komisji, że zgodnie z takim paragrafem, zgodnie z nadzwyczajnym posiedzeniem sesji Rady Miasta, zwołuje nadzwyczajne posiedzenie komisji. Nie ma czegoś takiego.
Odpowiem inaczej. Za wszystkie te lata, które byłem radnym, i pan był wtedy też radnym, i bardzo dużo zarzutów padało do przewodniczących, do burmistrza byłego, o to, że nie jest termin, o jeden punkt regulaminu, znaczy o jeden punkt wezwania, że było za późno, nie w 7 dniach, tylko 6 dnia przed sesją było wysłane, były problemy zawsze.
Sam nie robiłem, panie radny, ale nigdy nie robiłem w stosunku do nadzwyczajnych posiedzeń komisji, sesji, przepraszam.
Do sesji.
Zwoływania nadzwyczajnej sesji.
Przed chwilą powiedziałem, że nie mam problemu. Burmistrz ma prawo zwołania sesji nadzwyczajnej.
Tak, burmistrz ma prawo. I automatycznie my jako radni mamy obowiązek zaopiniować w komisjach projekty uchwał, które będą na tej sesji przedstawiane. Jak pan by planował to zrobić? Bez posiedzenia?
Nie wiem. Powinienem zostać, jak to się mówi, powiadomiony.
Poza tym to jest wolny wybór radnego. Jeżeli faktycznie mu to koliduje z jego obowiązkami zawodowymi i nie jest w stanie przyjść, to po prostu nie przychodzi.
No. Ja przepraszam, a jak mam się zapoznać z dokumentami, że są wieczorem dostarczane? Poprzedniego dnia.
No, tak ma się pan zapoznać, jak pozostali wszyscy inni radni, którzy ja jakoś nie słyszę, żeby zgłaszali z tego tytułu problemy.
Dobra, pozwolę sobie zamknąć tą dyskusję. Pewnie to będzie jeszcze na sesji kontynuowane. Także proponuję zamknąć, bo komisja budżetowa przed nami. Drodzy Państwo, nie widzę dalszych zgłoszeń w sprawach różnych. Mam rację? Dziękuję bardzo. Zamykam dzisiejsze posiedzenie. Wszystkiego dobrego.